Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy, która ma lepiej pomagać dawnym opozycjonistom, którzy ze względu na swoją działalność często żyją w bardzo trudnych warunkach. Projekt nowelizacji przygotowali senatorowie. W listopadzie trafił do Sejmu. Mamy maj, prace trwają. Między innymi o tym dziś w naszej audycji Michał Słowodzian. Dzień dobry. I od razu czekam na Państwa głosy. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy pomagać dawnym opozycjonistom? Może któryś z dawnych działaczy antykomunistycznej opozycji chciałby podzielić się swoją historią? Czy taka pomoc jest potrzebna? Do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 52 345 50 90 52 345 50 90. A ja witam gości w studiu. Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej, pierwszy przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Dzień dobry.
Tadeusz Antkowiak, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Helminiacy 1982. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Perejczuk, wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym Przymierze w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tej chwili jest ustawa, która przewiduje pomoc w wysokości 400 zł. Ona ma być właśnie znowelizowana. Zanim o propozycjach, zdiagnozujmy sytuację. Faktycznie to jest tak, że wielu dawnych opozycjonistów żyje w trudnych warunkach. Tadeusz Antkowiak.
Tak, to prawda. I tutaj muszę powiedzieć, że środowisko, które reprezentuje osób internowanych w wojskowych obozach, to byli ludzie głównie z małych miejscowości, nawet wiosek. I ci ludzie w wyniku swej działalności w okresie Solidarności, okresu stanu wojennego, w tych małych miejscowościach byli przekreśleni. Po powrocie do swoich środowisk byli przekreśleni pod względem zawodowym. Wielu z nich nie mogło, mimo że było fachowcami, nie mogło znaleźć pracy. Część z nich opuściła Polskę, a część została skazana na wegetację. Rozpadło się wiele rodzin, wiele tragedii rodzinnych. Wiele tych ludzi dzisiaj, nie pracując w tamtych czasach, czy pracując na czarne, nie wypracowało sobie emerytur i żyje na poziomie naprawdę, które urąga i zasadą, nie chcę mówić o sprawiedliwości społecznej, bo to jest tak bardzo wielkie słowo, ale ci ludzie nie zasłużyli na ten los, który mam. Ja się posłużę dwoma przykładami, które dotykają bezpośrednio mnie. Dwie osoby, które były ze mną na miocie wojsku. Dwie osoby nie żyją. Jedna z tych osób przeszła 40 operacji. Jako środowisko próbowaliśmy, rzucaliśmy się z prywatnych pieniędzy, żeby te operacje przeprowadzać, bo wszyscy mają świadomość, jak wygląda sprawa zdrowia. I to jest temat, który powinien być załatwiony dawno, dawno temu, a nie powinniśmy dzisiaj rozmawiać o nim.
Panie senatorze, pan spotyka się z dawnymi kolegami, oni do pana przychodzą i mówią, no nie mamy za co żyć? To jest duża skala?
Tych przypadków jest mniej, aczkolwiek występują, za chwilę powiem dlaczego, ale przede wszystkim ta ustawa i głosy ludzi mówią o krzywdach, które się przenoszą od lat na tych ludzi. Czasem to mogą być ludzie, którzy no, mają względne warunki życia, ale są dyskryminowani w zakresie systemu emerytalnego, stażu, zapomnienia, awansu, wykluczeni zawodowo. I te drastyczne przypadki, kiedy tu w Bydgoszczy znam dwa, nie mają środków do życia. Żadnych.
Ktoś powie, bo takie głosy także się pojawiały w toku tych dyskusji, że zmiana systemu dla wielu osób była trudna. Ludzie tracili pracę także w latach 90. musieli na nowo się odnaleźć. Dlaczego pomagać akurat działaczom opozycyjnym, a nie tym, którzy stracili na wyniku transformacji lat 90. Jan Perejczuk, tak można na to patrzeć?
Nie można tak patrzeć, ponieważ rzeczywiście wiele traciło pracę również teraz. To są inne warunki, tylko ci ludzie mieli wilczy bilet. Oni byli ubecy,
znaczy?
To znaczy nigdzie nie mogli znaleźć pracy. Jeśli nawet znaleźli gdzieś u prywaciarza, to tak ubecy ich wytropili i kazali zwolnić. I takich ludzi jest bardzo wiele. Po prostu to była zemsta. Znam bardzo wiele przykładów działaczy, bo właśnie z tych czasów, którzy w zasadzie życie mieli złamane, a w tej chwili mają emerytury. Jeden z kolegów ma na przykład w tej chwili 620 zł renty. Znany działacz, na przykład, któremu połamano nogi w czasie przesłuchania i nie dano nawet zoperować, tylko po prostu tak, tak mu to się zrosło. W tej chwili ma 1060 zł renty, a w tej chwili czeka w kolejce kilka lat, żeby mu kolano zoperowali. Takich rzeczy jest bardzo dużo, tym bardziej my się jako stowarzyszenia spotykamy. Zresztą mamy teraz znowu w Częstochowie takie nasze spotkanie coroczne. To są tragiczne niekiedy rzeczy. Aż kolega ze Słupska, którego zresztą nawet występował, już nie będę Wołyniec, który mówił właśnie o tych sprawach. Miasto typowo policyjne, tam po prostu posądził byłego komendanta, został zniszczony przez sąd kompletnie się. Jeszcze w tej chwili się. My chcemy tylko, żeby jakaś chociaż mała sprawiedliwość zapanowała, chociaż dla tych ludzi, którzy nie mają niczego w tej chwili, którzy żyją w warunkach bez wyjścia, w zasadzie są wykluczeni, są już starzy niekiedy, jak jeszcze trochę by to poczekało, to już nie będzie komu tego przyznawać.
Ja bym dodał, że system obecny, czy też nawet jeszcze parę lat temu, jednak miał kompensaty w postaci rzeczywiście mizernych zasiłków dla bezrobotnych, ubezpieczenia nawet ich ludzi, opieka zdrowotna, także możliwość poszukiwania miejsca pracy nie tylko w Polsce, ale w kraju, jak wiemy, wielu ludziom tego. Natomiast w przypadku, o którym obejmuje ustawa, o którym mówią moi koledzy, wynika, że ci ludzie nie mieli wyboru żadnego. Rzeczywiście byli zdani na łaskę rodziny lub no, na nędzę, prawda? I tak szczęście, że w Polsce istniał taki sektor rolny, gdzie mógł tam do wuja pojechać, bo w innych krajach to by było niemożliwe. I dalej, tak jak już powiedzieliśmy, te represje przenoszą się na sytuację dzisiejszą.
52 345 50 90. Dziś pytamy o to, czy a jeśli tak, to w jaki sposób należy pomagać finansowo opozycjonistom z czasu PRL-u? Czy taka pomoc powinna być uzależniona od progów dochodowych? Czy takie progi należałoby znieść? 52 345 50 90. W marcu 2015 roku po wielomiesięcznych pracach Sejm uchwalił ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Tamta ustawa zakładała pomoc w wysokości 400 zł, wprowadzała progi dochodowe. Wówczas także prace trwały nad nią bardzo długo, panie senatorze. Co było kością niezgody?
To co chyba teraz?
Pieniądze.
Powiedziałbym więcej jednak. Niestety więcej. Te pieniądze, jak się okazuje, wcale nie są wielkie. Wydatkowano do tej pory na tą pomoc parę milionów złotych, łącznie z tą operacją wdrażania odznak tytułów, odznak, prawda? Ja myślę, że jednak brak woli, dobrej woli, ja powiedziałbym więcej.
Ale woli
brak tego. Woli politycznej rządów. Rządu, bo kolejny, rządy, rozumiem, tak? Rządy niestety blokowały, bo brak stanowiska rządów zarówno wówczas, jak i teraz przedłużały te prace. Ale coś więcej, ja bym powiedział. Brak tej empatii, takiego uczucia, że takiego zrozumienia. Może dlatego, że już ta komercjalizacja tak zaszła, że wszystko się przelicza na złotówki, że już się nie pamięta, że ktoś kiedyś miał dość udane czasem życie w zakładzie, tu patrzę na obecnych, ale jednak podjął ten trud walki, ryzyko. Od prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który miał dobrą pracę, prawnikiem poszedł, narażając się na różne nieprzyjemności, więzienia, wykluczenia zawodowe. Po właśnie inżynierów różnych tu w Bydgoszczy, kolegów z różnych wielkich zakładów, którzy przecież mogli funkcjonować, ale uznali, że to jest minimalizm, to jest właściwie dezercja z życia publicznego. I jak gdyby rządy tego nie rozumiały, że tak trudno dziś znaleźć ludzi szlachetnych, patriotycznych.
W końcu po wielomiesięcznych dyskusjach ustawę przyjęto. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy spełniła swoje zadanie, ale pierwszy głos. Mówimy o tej poprzedniej. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Proszę panów, dawać to trzeba umieć.
Co to
pomóc
znaczy?
Tych ludzi. To znaczy, już panu mówię, nawet ta dyskusja, bo temu się tak, a tamtemu nie, a jeszcze i tak dalej. Jeszcze raz mówię, dać trzeba w umiejętny sposób. I nie można tego tak na forum rozstrzygać. Ci ludzie, którym się życie posypało osobiste, którzy są chorzy, którzy bardzo dużo zrobili, powinni dostać w bardzo taki mądry, inteligentny sposób zapomogę. Znaczy pieniążki, bo zapomoga to tak mi się źle kojarzy. Powinno to być bez tego medialnego, tak to powiem, tylko trzeba tym ludziom pomóc. Trzeba ich wesprzeć.
A czy pan ocenie 400 zł? To jest kwota, która może jakoś odmienić życie tych osób, które potrzebują?
Mówimy o pieniądzach. Tym ludziom trzeba dać. Czy 400, czy nie wiem ile. Ale ja mam doświadczenie, byłem przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego i próbowaliśmy, i to trzeba tak dać dyskretnie. Ci ludzie mają swoją dumę. Oni, tak jak pan senator mówił, że nie mają niejednokrotnie za co żyć, ale ręki nie wyciągają. I pomoc musi być ze wszech miar godna, po cichu, elegancko, proszę panów, to nie powinno, nie powinni ludzie politycznego jakiegoś plusa zdobywać na tym, bo nie można tak, że trzeba to na pewno i trzeba to robić w umiejętny sposób.
52, dziękuję bardzo. 345, 50, 90. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy pomagać finansowo opozycjonistom z czasu PRL-u? Czy taka pomoc powinna być uzależniona od progów dochodowych? Czy takie progi należałoby znieść? To pytania na dziś. Zapraszam do dyskusji. Ta pierwsza ustawa, to pytanie do Tadeusza Antkowiaka, ona spełniła swoje zadanie? To przyjęto w 2015 roku.
Odpowiem jednoznacznie, że nie. Ona już obowiązuje 2,5 roku i proszę państwa, ze względów, o których mówił ten pan, między innymi godnościowych, ci ludzie musieli występować o te pieniądze. Nie wystąpili. Do dzisiaj z tej pomocy po 2,5 latach istnienia tej ustawy korzysta 529 osób.
Szacowano, czyli były takie szacunki, że może być nawet kilkaset tysięcy
tutaj potencjalnych beneficjentów. Muszę powiedzieć, wrócić do tego, zrobiono badania, Centralne Biuro Badania Opinii CBOS. Społecznej, CBOS, zrobiło te badania i pierwsza kwota, która padła, mówiła, że potencjalnych beneficjentów tej ustawy może być nawet 600 tysięcy. I to determinowało jakby działania polityków, którzy się przestraszyli tej kwoty, bo te 600 tysięcy nawet przy 400
zł. To dawało kilka miliardów złotych.
Olbrzymie pieniądze. To spowodowało, że stąd to tutaj autor tej poprzedniej ustawy powinien więcej mówić. Trwało to bardzo długo. Były wielkie przepychanki.
No i tę kwotę także ograniczono, panie senatorze, prawda? Bo pierwotnie to było 870 zł.
Obrzucono programi, obwarowano wejście w życie ustawy.
Ale ustawa weszła. Weszła i są progi. I dlaczego tylko 500 osób? Bo pojawia się taki argument godnościowy, ale wytłumaczmy, o co chodzi. To,
no bo prosta jeśli ktoś, sprawa. Jeśli ktoś stowarzyszenia, ma trudności, stowarzyszenia, któremu przewodniczę, były osoby, które spełniały formalne kryteria. One nie chciały występować.
A dlaczego?
Duma i ci ludzie, trzeba pamiętać o jednym. Tutaj muszę powiedzieć, że przecież tak jak tu siedzimy i ci ludzie w roku 81 czy drugim, robiąc to, co robili, nigdy nie mieli prawa liczyć na jakiekolwiek profity w przeszłości. Jeżeli ktoś dzisiaj zarzuca tym ludziom, że to było działanie dla pieniędzy, to znaczy, że jest, no powiedziałbym, człowiekiem kompletnie nieodpowiedzialnym. Nie chcę używać mocniejszych słów. Przecież oni nie robili tego dla pieniędzy i teraz im wstyd występować. Stąd to, co pan podniósł, tu bardzo ważną sprawę. Próba załatwienia w ten sposób to jest próba godnościowego uszanowania tych ludzi, żeby ta ustawa była godnościowa, żeby nikt nie musiał występować o te pieniądze. Przecież pierwsza wersja tej ustawy, muszę cofnąć, odsyłała potencjalnych opozycjonistów do MOPS-u, do ośrodków pomocy społecznej i pierwsza wersja żądała, żeby ci ludzie co miesiąc przedstawiali zaświadczenie o dochodach.
No dobrze, ale jakoś, tak sobie z perspektywy trochę z dystansu patrząc, jakoś to musi być zorganizowane i ktoś musi decydować o tym, czy ktoś podlega pod ustawę, czy nie. Pan mówi, no ludzie nie chcą występować, jak rozumiem, o ten status, tak? Działacza opozycji antykomunistycznej.
Nie, o pieniądze, bo to się wiązało pieniądze.
No dobrze, trzeba było wystąpić, o status. Jeśli ktoś miał status, to wtedy, jak rozumiem, przykładano kryteria, tak? Okej, pasuje dochodowo, pasuje do wypłaty tych pieniędzy. No ale jak to zorganizować tak, żeby to nie godziło dumę tych osób?
Żeby tu może bym musiał mówić o rzeczach, które działy się dopiero wczoraj w Warszawie na podkomisji sejmowej.
Bo przypomnijmy słuchaczom, że w tej chwili od połowy zeszłego roku, to jest ważna informacja, trwają prace nad nowelizacją tej ustawy. Za chwilę powiemy o tym, co wczoraj. Panie senatorze, pan jest autorem tej nowelizacji. Co ten nowy projekt zakłada?
No, znosi to, co tutaj na ogół działacze opozycji podnosili, a więc progi dochodowe, które wymuszały wizyty, względnie ingerencje ośrodków pomocy społecznej, jak gdyby usprawiedliwianie tego wniosku, a nawet poddawanie się kontroli nawet przez Urząd do Spraw Kombatantów. Drugie, że jest w Polsce pewien standard, nazwijmy go też godnościowym, który dotyczy kombatantów. Kombatanci, niezależnie jaki wkład wnieśli, czasem może to było parę dni udziału w wojnie, ale czasem to zsyłka na lata do łagru, czasem to obóz koncentracyjny, mają przyznane świadczenia niezależnie od statusu, w wysokości do 400 zł. I przyjęliśmy, że tą godnościową granicą jest to 400 zł, żeby nie wyróżniać nikogo. To po pierwsze. Po drugie, elementy godnościowe to jest również uznanie w postaci krzyża, ale to jest również, co jest trudne, zauważyłem, żeby... To, co powiedział też ten radiosłuchacz i to moi koledzy, to mówią, żeby to nie było tak, że ten człowiek musi nieustannie pisać wnioski, udowadniać, zaświadczenia przedstawiać. I tam jest pisana na przykład rola samorządów. Przez samorząd może w różny sposób dotrzeć do tych ludzi. Niekoniecznie przez kwotę 400 zł, bo to jest domena państwa, ale może wyróżnić ich na imprezach kulturalnych, na zwrócenie uwagi na potrzebę leczenia, opieki, a może też komunikacyjną, jeśli to dotyczy miasta, bo w małych miejscowościach ten problem nie istnieje. Samorząd może również w trakcie różnych obchodów, uroczystości, to widziałem w kilku krajach, że takie osoby w pierwszych rzędach siedzą i to jest dla nich szacunkiem. Więcej, przed wojną nawet, w naszej Polsce też burżuazyjnej, państwo wyróżniało nadawaniem Piłsudski ziemi, kawałka ziemi, wydaje mi, nie dla wzbogacenia, tylko dla podkreślenia, że bronili tej ziemi, zatem dostają ten kawałek tej ziemi.
Czyli tych możliwości jest bardzo dużo. Projekt senacki pojawił się w połowie zeszłego roku, jesienią trafił do Sejmu i znowu pojawiły się wątpliwości związane z tym, no, czy jednak te progi nie powinny być. Rząd za takimi progami się opowiadał, Jan Perejczuk. Jak to stanowisko odebraliście?
Znaczy ja uważam, w tej chwili chociaż załatwmy coś, bo ja już pamiętam, ta ustawa od 90-tych lat już jest cały czas wałkowana. Już za poprzednich rządów krótkich PiSu już prawie była na ukończeniu. Też apelowałem, żeby przyjąć chociaż cokolwiek, żeby ludzie chociaż jakieś, chociaż minim tym, którym się najbardziej biedni, żeby coś otrzymali. I to będziemy dalej dyskutować. Ja w tej chwili uważam nawet te 400 zł. Tylko to, co mówimy. Nie, naprawdę, ja znam wielu kolegów, którzy nawet nie wystąpili o odszkodowanie 25 tysięcy złotych, bo on mi tłumaczy, że on nie po to walczył. Tylko to naszą rolą jest po prostu tym ludziom pomóc jakby i oni powinni to jakby bez łaski, no, naprawdę bez łaski. Myśmy powinni jakieś, ktoś to weryfikować, im wypłacać, a nie oni składać wnioski przecież. No, faktycznie nie złożą się. Nawet jak ich niekiedy bieda zmusza, niekiedy nie chcę mówić, na przykład niekiedy im wstyd tej biedy niekiedy. Oni wstyd im, że jakąś zapomogę się zwrócić, to po prostu to jest inny charakter ludzi, którzy mają honor duży i uważają, że jakby, że albo im to, my powinniśmy im powiedzieć, że wam to się należy i to jest wasza zasługa się. A nie, i dlatego w tym kierunku powinniśmy iść. I w tej chwili dobrze się stało, że nie ma progów. To możemy jeszcze dyskutować. Nawet te 400 zł, jeśli każdy by dostał, nawet jeśli będzie jakieś kryterium, nawet dochodu powyżej któregoś. Ja mogę jeszcze na to poczekać. Tylko jak widzę, bo mnie się akurat udało. Miałem na tyle porządny zakład, że mnie przyjął do pracy. Co prawda na niższe stanowisko, ale wielu zostało wyrzuconych i nigdzie nie mogą. Nawet u tego rolnika niekiedy, jak zobaczyli, że pracuje nawet na wsi, tak go wyśledziło, to kazało temu gospodarzowi go wyrzucić się, bo oni na to całą energię poświęcali, żeby tą zemstę jakby do końca.
Za chwilę porozmawiamy tutaj o tych ostatnich propozycjach, ale jeśli właśnie chciałbym jeszcze, bo ten projekt jest w Sejmie od jesieni i faktycznie stanowisko rządu do tej pory było takie, że progi dochodowe być powinny, no bo znów obawiano się konsekwencji finansowych. Czy jednak to nie jest tak, że jeśli tych progów by nie było, to obciążenie będzie za duże?
Nie sądzę. Tutaj przywołam fakty ustawy, o której wspominał kolega, dla osób internowanych. Z tej ustawy skorzystało 18% osób, które to uprawnienie o wystąpienie do sądu o to odszkodowanie z mocy ustawy przysługuje.
Podobnie i było... dlaczego? Właśnie znowu godność, honor?
Tak, godność, honor. Mhm. Bo tak jak tutaj siedzimy, ja powtórzę jeszcze raz, nam w trójkę się w życiu udało, ale to jest nasz obowiązek wobec tych, którym się nie udało, o których wszyscy zapominają. Bo ja powiem tutaj, odsięgnę daleko. Jak słyszę, jak pan Wałęsa, bez pan może, opowiada, że to on sam obalił komunę, jak Frasyniuk opowiada o wielu różnych historiach, żeby on mógł przeżyć w ukryciu, to na niego musiało pracować 60-70 osób, żeby mu to zapewnić. I tym ludziom, o których nie wspomina Frasyniuk, o których nie wspomina Wałęsa, jesteśmy to winni, bo to są ci ludzie. Oni zostali gdzieś na boku.
Wczoraj odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji sejmowej zajmującej się senackim projektem. W podkomisji zasiada bydgoska posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Kozanecka. Przed audycją zapytałem panią poseł, no właśnie, na jakim etapie są prace nad nowelizacją, jakie są ustalenia. Posłuchajmy.
W tej chwili jesteśmy po kolejnym posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej. Skierowany zostanie tenże projekt już po poprawkach do drugiego czytania i mamy nadzieję, że to się odbędzie już w najbliższym czasie.
Jakie poprawki państwo wprowadziliście?
Chociażby wydłużenia okresu represji właśnie z powodów politycznych, czyli ta data kończąca to nie będzie data 4 czerwca 1989 roku, tylko będzie to 31 lipca 1990 roku. Zrewaloryzowaliśmy poprawką właśnie świadczenie, które w tej chwili będzie wynosiło 402 zł i 72 grosze miesięcznie. Są też poprawki, które no niestety ale wykreślają pewne artykuły i punkty z tej ustawy.
Jakie konkretnie?
Są to chociażby poprawki dotyczące ulg komunikacyjnych. Tenże punkt niejako narzucałby samorządom, bo wprowadzilibyśmy obligatoryjnie to, żeby samorządy tutaj takie ulgi komunikacyjne uchwalały i musiałyby w budżecie no, zapewnić środki na tenże cel. Stwierdziliśmy, że to jest zbyt daleko idąca poprawka i ingeruje niejako tutaj w swobodę samorządów również i w ich budżety, bo wiadomo, że one są różne. I tutaj uznaliśmy, że ta dowolność powinna zostać.
A co z programami dochodowymi? Bo ten projekt, który do państwa trafił, zakładał, że progów nie będzie.
Na poprzednim posiedzeniu podkomisji była dyskusja dosyć długa na ten temat. Tutaj rzeczywiście stanowisko rządu było takie, że wprowadzamy progi dochodowe. Jednakże z tego stanowiska się wycofano i progów dochodowych nie będzie. Z uwagi na to, że ustawa ma mieć charakter godnościowy i tutaj nie powinno być żadnego rozgraniczania, różnicowania, jeśli chodzi o tych ludzi. Oni walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Wszyscy prawie, że jednakowo narażali zdrowie, życie, w związku z czym tutaj nie można mówić o żadnym różnicowaniu tego świadczenia. Ale jeszcze jedna uwaga, panie redaktorze, bo co ważne, ustawa wchodzi z dniem 1 października 2017, czyli to też jest poprawka tutaj, która została wprowadzona i tutaj trzeba zauważyć, że ona wchodzi właśnie, ta ustawa, w momencie, kiedy również wchodzi ustawa deubekizacyjna oraz ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego, więc tutaj to jest też taka ważna dosyć uwaga.
Tyle posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Kozanecka. Nie będzie progów dochodowych. To dobra wiadomość, panie senatorze?
Dobra wiadomość, dlatego że nie tylko praktyka to zweryfikowała, że odcięto. Na to zwracam uwagę już poprzedniemu rządowi, bo progi były ustawione w stosunku do najniższej emerytury jako kryterium. Tą najniższą emeryturę pobiera świadczenia 100 tysięcy ludzi. To by oznaczało, że maksymalnie z tego upresto, no nawet 200 tysięcy, ale maksymalnie by mogło tyle skorzystać. Ale przecież nie wszyscy z tych, co pobierają dzisiaj najniższe emerytury, nawet bardzo mało.
Ale jak rozumiem teraz, to świadczenie będzie należało się każdemu, kto jednak udowodni działanie w opozycji antykomunistycznej.
Uzyska, tak jak pan powiedział, poprawny status. A ten status nie jest tak łatwo uzyskać, bo to nie jest tylko deklaracja woli.
Trzeba wykazać, że łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła ta osoba w ramach struktur zorganizowanych we współpracy z nimi zagrożoną odpowiedzialność karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Tyle definicja ustawowa. To
jest
trudno uzyskać taki status.
Mało tego, one jeszcze są weryfikowane przez Urząd do Spraw Kombatantów, a w przypadkach wątpliwych IPN. Czyli tu trochę, jakby tak powiedzieć, stoi człowiek do raportu.
No ale to się nie zmieni.
To się nie zmieni.
Jak rozumiem, to dawnym opozycjonistom chodzi o to, żeby nie musieli stawać do raportu, więc z tej perspektywy...
Nie, w zakresie statusu, tylko dochodów.
Każdy musi się wykazać swoją działalnością. No przecież nie można płacić za to,
Muszę tu o jednej rzeczy powiedzieć, że pierwszy projekt senacki wymagał okresu 6 miesięcy działalności w strukturach nielegalnych. To na wniosek środowisk, powiedziałbym, opozycyjnych czy naszych środowisk, zostało ten okres wydłużono do 12. Bo nam nie zależy na tym, żeby powtórzyła się historia ze Zbowidu, że im będzie dalej od roku 80, tym będzie nas więcej. Nie należy nam na to.
No dobrze, ale
to
teraz...
Pan Pereczek zwrócił taką uwagę i pierwszy radio słuchać, dzień dobry panu, słusznie na ten charakter taki szacunku, takiego powiedzmy empatii swoistej, a nie urzędowego działania, prawda, który radzi.
No dobrze,
Tu w ustawie są wpisane działalność organizacji, które mogą monitorować życie tych ludzi, inspirować, pomagać zbierać dokumenty zarówno tym, do których wiedza nie dociera lub możliwości nie pozwalają, jak i inspirować władze do tego, żeby podjęły jakieś działanie. Także tu jest taki mały prom w kierunku tego, żeby o tych ludziach pamiętać, ale społeczeństwo, żeby pamiętało.
Ważna kwestia, żebym dobrze też zrozumiał. Nie będzie progów dochodowych, ale tak jak panowie mówią, osobom, beneficjentom chodziło głównie o te progi, więc teraz pytanie, czy jednak duża grupa ludzi nie będzie chciała skorzystać z tej pomocy i okaże się, że jednak to będzie 100-200 tysięcy, no bo te osoby będą mogły udowodnić, że przez co najmniej rok działały na rzecz jakiejś organizacji. No i pytanie, czy budżet to wytrzyma?
Można?
Proszę bardzo.
Nie, to nie są, to wcale tych działaczy
bo
nie było.
Przekonanie, że to będzie
kryteria
znowu 10
są wysoko
tysięcy.
Dosyć postawione. Wcale tych działaczy nie było tak dużo. Ja wiem, że niektórzy opowiadają, jak słyszę w tej chwili, ile komunizm obalało, to wtedy się dziwię, że ten system tak długo przetrwał. To są za konkretne działania. Nie, do związku to należało około 10 milionów ludzi się. To nie na tym polegało to wszystko. Dopiero od stanu wojennego to wtedy zweryfikował. Bardzo wielu ludzi się tak głęboko schowało, że już ich nikt nigdy nie widział, bo dopiero potem się opowiadają, co robili. Wcale nas dużo w tym czasie, w tych działaniach, gdzie groziło to aresztowaniem, właśnie prześladowanie, bo za to potem ci ludzie ponieśli te wszystkie konsekwencje, wyrzucenie z pracy, złamanie kariery, rozpad rodzin. Tych ludzi aż tak dużo nie było. I po to jest właśnie ta weryfikacja, bo my jak płacić, to trzeba wiedzieć faktycznie, że ktoś coś robił. Ja też bym się czuł źle, jeśli bym był wśród kilkaset tysięcy ludzi. Tyle ich nie było się, nie? To znaczy, tyle bohaterów nie
było. No dobrze, kilkaset nie, ale niech będzie chociażby 50, 60 czy 100 tysięcy, to już ta kwota...
200, 300 milionów w ogóle jest przewidzianych, ale już skończę tylko. Ostatnio było przewidzianych 2 lata temu 50 milionów, w tym roku 50 milionów, jak powiadam,
do tej pory nie.
Tu
jest zgoda, że do tej pory ten mechanizm nie funkcjonował, ale jak rozumiem, dlatego, że były te progi i większość osób z poczucia dumy nie chciało występować o te pieniądze. Teraz progów nie będzie, więc jak rozumiem, ci ludzie zaczną występować lawinowo?
Tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Te kwoty 600-100 tysięcy padały gdzieś w tekstach nieautorskich. Nikt się nie chciał podpisywać. Maksymalne kwoty osób, które mogą wchodzić w grę jako beneficjenci tej ustawy, gdzie się podpisał imieniem i nazwiskiem, to podpisał się szef IPN-u i minister Kasprzyk z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób. Oni podają maksymalne liczby na 30 tysięcy. Z czego to wynika? Z prostego rachunku. Od 2008 roku, koledzy mnie poprawią, istnieje Krzyż Wolności i Solidarności. Otrzymanie jego wiąże się z podobnymi kryteriami. Otrzymało go w tej chwili bardzo niewiele osób, patrząc na te kwoty. Druga sprawa, jeżeli by się tutaj trzymać, to jest coś takiego jak Biuletyn Informacji Publicznej IPN-u. 3 lata temu w tym biuletynie jako osoby rozpracowywane była podawana liczba 5400, tutaj mogę się mylić. W ciągu tych 4 lat przybyło tych osób 4000. Czyli proces uzyskiwania tego statusu i wystąpienia, on nie jest wcale łatwy. Nie jest łatwy. To tylko z pozoru, suche zapisy mogą sugerować, że to będzie 100-500 tysięcy.
Czy zatem, jeśli ta grupa nie jest tak duża, to czy te 400 zł cokolwiek załatwi, czy jednak ta kwota nie powinna być większa, panie senatorze?
Jasne, że powinna być większa i nawet w ustawie jest większa. Ze względu na to, że istnieją tam jeszcze dwie formy pomocy. Pomoc i ze względów na warunki zdrowotne, mieszkaniowe, jednorazowa, dość poważna, do 3000 zł, ale tylko jednorazowa i okresowa przez 6 miesięcy, wszędzie tam, gdzie wystąpią zbieg różnych przykrych rzeczy, a takich wystąpią zdrowotnych, rodzinnych i innych. Ale dlaczego jednak odpowiadam nie? Ano dlatego, jak już powiedziałem, oprócz pokolenia ludzi walczących po 55 roku są kombatanci. Ich jest liczba poważna, 200-300 tysięcy osób i nie możemy swoimi ofiarnością poza tą linię wykraczać. A gdyby teraz jednak to sumować, to byśmy musieli razem wykroczyć, zresztą o co wnosiłem chociażby w symbolicznej formie, a to by oznaczało już bardzo duże kwoty.
W czasie zajmowej debaty pojawiały się takie głosy, że progi są potrzebne. No właśnie, po te 400 zł dla kogoś zamożnego nic nie będzie znaczyć. Z kolei dla kogoś w trudnej sytuacji, no to nie będzie zbyt wysoka kwota. Czy może jednak, tak już kończąc wątek progów, nie należałoby ich wprowadzić, ale za to kwota powinna być większa, Jan Perejczuk. Czy to nie byłoby bardziej skuteczne działanie?
To znaczy ja z mojej pozycji, jakby ja rozumiem, że dla mnie miałem, że po prostu to szczęście trochę, bo kariery mi aż tak nie złamano. To nie są, to akurat wolałbym, żeby ktoś inny to otrzymał. Tylko ja wiem, że to się potem wiązałoby znowu z tym, że musiałby ktoś to weryfikować, ktoś by musiał składać następnie wnioski i ta obsługa urzędnicza tego wszystkiego by w zasadzie tych ludzi zniechęciła. Trzeba stworzyć w tej chwili system, żeby faktycznie ci najbiedniejsi, to jakby dostanie już każdy, to naprawdę nie będą duże pieniądze. Ci, którzy faktycznie zostali skrzywdzeni, żeby mieli w jakiś ułatwiony sposób, nie wiem, jakaś komisja weryfikacyjna, ale dosyć prosta. Nawet nasze stowarzyszenia powinny występować o tych ludzi. Nie oni sami, tylko my. Nasze stowarzyszenie na przykład osób represjonowanych, jeśli znajdziemy taki, powinniśmy mieć jakby możliwość wystąpienia, udokumentowania tego. I za tą osobę załatwienia na przykład jakiejś większej zapomogi, bo faktycznie 400 zł to w tej
niestety,
chwili to nie jest.
To w ustawie skreślono. Skreślono tą przypadkowość liczoną na kilkadziesiąt osób w Polsce, że mimo, że dostaną te osoby 400 zł, to jak pan słusznie zauważył, to nie jest warunek przeżycia. Prawda? Mieszkanie czy coś w tym rodzaju, zdrowie i wyżywienie, odzież, a skreślono ten szczególny przypadek, w którym by właśnie minister do spraw kombatantów mógł w trybie, tak jak właściwie konstytucja dyktuje, w trybie szczególnym wystąpić do prezesa Rady Ministrów o przyznanie choćby minimalnej emerytury. I to boli. I to boli, bo to niewielka jest sprawa, a bolesna, bo dotyka tych drukarzy, którzy skutecznie...
Uzasadnienie było takie, że nie stać budżetu?
Proszę?
Jakie było uzasadnienie wykreślenia tego?
kompetencyjne, że to znaczy, jeśli by urząd występował, a nie daj Boże, przepraszam, że używam tego, pan premier odrzucił, można by uznać, że w tym samym rządzie są dwa różne stanowiska i w złym świetle by to przedstawiało albo tego szefa urzędu, albo premiera. I z tych powodów odrzucono, ale ja mam poprawkę, myślę, że przejdzie, że po prostu jeśli są taka jest sytuacja, zweryfikowana, nie ma środków do życia, to niech ZUS przyzna minimalne świadczenie.
I już tak kończąc, bo niestety czas płynie nieubłaganie, poseł Ewa Kozanecka podkreśliła, że nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 października. To dobra data wtedy, kiedy, panie senatorze, kiedy także...
Nie, zdecydowanie nie, choć nie jest to istotne, ale jest po pierwsze opóźnienie. Lepszą datą byłby 31 sierpnia. I drugie, co mnie boli, wiązanie ofiary i katy jednym węzłem, a właściwie takim prawem kontrybucyjnym. Jak więcej ściągniemy pieniędzy, to więcej dostaniemy, to właśnie naraża godność. Nie o to się biła Solidarność i inne ugrupowania opozycyjne, żeby mieć łupy, łupy ściągnięte ze zbeku. To, co się da, co państwo powinno dać, nie powinno być warunkowane jakimikolwiek działaniami, bo to jest po prostu powaga i godność państwa, żeby tych ludzi szanować.
Pierwszy października. Może tak jeszcze jedno słowo. Właśnie kolega, który ma w tej chwili 600 zł renty, to jeśli dostanie 400 zł, to w dalszym ciągu będzie żył w nędzy, przepraszam się. I to jest właśnie, to są te szczególne wypadki. Mhm. I to musi być załatwione.
Ale rozumiem, że to jeszcze w toku debaty sejmowej można próbować tę poprawkę przeforsować. Wrócę jeszcze zupełnie tak na koniec do tej daty 1 października. Panie Tadeuszu, to jest dobra data, czy należałoby wcześniej?
To znaczy, odpowiem inaczej. Już przy poprzedniej ustawie były różne głosy, bo środowiska nasze chciały to odrzucić. Natomiast ja uważam, że każda data, która przybliża wejście tej zmienionej ustawy, będzie lepsza niż 31 października.
Bo niż 31 sierpnia, tak?
1 października.
Że każda inna będzie lepsza?
Każda wcześniejsza będzie lepsza. No ale... Życzyłbym rządowi, żeby udało mu się w tym czasie zrealizować i zmienić tą datę na
korzystniejszą. Czyli nie podoba się panu, jeśli dobrze rozumiem, takie wiązanie tego z ustawą
dezopekinacyjną? Wolałbym, żeby nie było wiązania, bo dlaczego wynika nie? To z czego? Ja powiem wprost, mam zwyczaj mówienia, nie jestem politykiem i mam zwyczaj mówienia wprost. Nie chciałbym, żeby kolejny raz nasze losy zależały od esbeków. A gdzieś taki zbitek myślowy może powstać u części osób niezorientowanych, bo musimy mieć świadomość, że wiedza na temat tych czasów jest w społeczeństwie w tej chwili bardzo...
I już tak
nie ma. Że europoseł Zemke podjął już działania, żeby tą ustawę dezubekizacyjną obalić, a to może oznaczać, że zabraknie znów tych środków na spełnienie.
Nie, tu bym nie wiązał tego z brakiem środków, bo rząd na pewno te środki znajdzie.
Czas upłynął, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej, Tadeusz Antkowiak, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Hełminiacy 1982 i Jan Perejczuk, wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Przymierze w Bydgoszczy byli państwo i moimi gośćmi. Do tematu z pewnością będziemy powracać. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.